Campus. Campus.
Jeszcze do 5 kwietnia możecie kandydować na przedsiębiorcę roku Uniwersytetu Warszawskiego. A ze mną laureat poprzedniej edycji tego konkursu, czyli profesor Marek Cygan, naukowiec oraz twórca, współtwórca spółki No Magic. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, mam pytanie, jak przedsiębiorcą roku UW zostać, za co pan został wyróżniony tym laurem?
No przede wszystkim trzeba się zgłosić do konkursu, no ale najważniejsza sprawa to założenie firmy oczywiście. Myśmy wystartowali już prawie 7 lat temu z Kacprem Nowickim i Tristanem Dorżewalem, to moi dwaj wspólnicy. Jesteśmy firmą średniej wielkości, mamy 80 pracowników i zajmujemy się wdrażaniem robotów w magazynach celem automatyzacji procesów pakowania produktów.
I pan to łączy z działalnością naukową, albo może to samo jest działalnością naukową?
Łączę to z działalnością naukową, przy czym w momencie, gdy startowaliśmy z firmą, też byłem okresowo na urlopach bezpłatnych z uczelni, dlatego że szczególnie ten początkowy okres był bardzo wymagający czasowo, no i żeby pogodzić te dwie rzeczy, no to byłem na urlopach bezpłatnych z uczelni.
A jak to łączyć tak w dłuższej perspektywie niż jednego roku? Bo przyznam, że kiedy rozmawiam z moimi przyjaciółmi, i to właśnie zwłaszcza z kierunków technicznych, sam jestem z innym backgroundem, ale kiedy rozmawiam ze znajomymi z kierunków technicznych, to oni często narzekają, że nie jest wcale łatwo połączyć w ogóle działalność komercyjną, działalność taką osobistą z życiem na uczelni.
Tak, ja myślę, że to ogólnie jest trudne. Powód, dla którego nadal to robię, nadal łączę ze sobą tą działalność uniwersytecką i powiedzmy firmową, jest taki, że przez te parę lat działalności firmy udało mi się tak ustawić moją rolę w firmie i tak ustawić moje obowiązki na uczelni, że jest bardzo dużo części wspólnych, to znaczy skupiam się na pracy badawczo-rozwojowej w zakresie uczenia maszynowego dla robotyki, zarówno na uniwersytecie, jak i w firmie No Magic, co pozwala na łączenie tych dwóch ról, dlatego że jest bardzo duże przecięcie, jeśli chodzi o zakres merytoryczny jakby mojej wiedzy, którą muszę być na bieżąco. Co jednocześnie oznaczało, że w firmie potrzebowaliśmy innych osób, które zajmują się takimi codziennymi sprawami, wdrożeniami u klientów. Ja już jestem troszkę dalej od tego. A jednocześnie na uczelni też zrezygnowałem ze swojej działalności wokół badań na przykład w algorytmach i teraz się tylko i wyłącznie skupiam na nauczeniu maszynowym.
A jak to wyglądało na samym początku? To znaczy, no jest taki moment, że wpada pan na jakiś pomysł, to działa, chwyta. No nie wiem, kończąc studia powiedzmy, jaki jest ten kolejny krok?
Znaczy u mnie to było już później, to nie było po zakończeniu studiów. Ja pracowałem na uczelni już parę lat po doktoracie i przebranżawiałem się właśnie z badań w kierunku algorytmów nad badaniami w kierunku uczenia maszynowego. To już po 7-8 lat temu. I Kacper Nowicki, mój późniejszy wspólnik, znalazł mnie przez wspólnych znajomych i zapytał, czy może chciałbym się zająć tym, że uczeniem maszynowym, ale w takim wydaniu bardziej praktycznym, biznesowym. I razem zaczęliśmy szukać tego, co moglibyśmy razem robić. Szukaliśmy dziedziny, gdzie duże firmy nie będą miały na starcie przewagi z uwagi na posiadane zbiory danych. I obaj czytaliśmy pracę z zakresu robotyki i tak krok po kroku dochodziliśmy do tego, co to mogłoby być i co będziemy razem robić. Kolejno dochodziły do nas nowe osoby. Przy czym też warto zaznaczyć, że przez pierwsze parę miesięcy to było takie przedsięwzięcie po godzinach, gdzie każdy poświęcał na to kilka godzin tygodniowo, tylko po to, żeby zdecydować, czy w ogóle chcemy to robić, czy nie. No ale w pewnym momencie trzeba było podjąć decyzję, czy robimy to na poważnie, czy nie. I uznaliśmy, że tak, znaleźliśmy kilka osób. To było 4-5 osób, które dołączyły do nas. Ja wtedy właśnie wziąłem urlop bezpłatny na uczelni, no żeby dać sobie te pierwsze kilka miesięcy, skupić się tylko i wyłącznie na wystartowaniu firmy i zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek z tego wyjdzie. Bo trzeba brać pod uwagę, że jest duże ryzyko, że nic z tego nie będzie. I to jest też zupełnie normalne.
A co przeważyło? Co było tym momentem, kiedy stwierdziliście z Kacprem Nowickim, że dobra, robimy?
No takie poczucie, że to jest ten moment, że te odkrycia w uczeniu maszynowym po stronie takiej badawczej, akademickiej, publikacji będą się przekuwać w to, co się dzieje w świecie rzeczywistym. No i uznaliśmy, że robotyka to jest to, co obu nas interesuje i że właśnie w tej domenie chcemy te wyniki zastosować.
Mówił pan profesor, że ten moment rozpoczęcia działalności komercyjnej po pierwsze nastąpił u was w No Magic parę lat po skończeniu doktoratu w ogóle, już w trakcie pracy na uczelni, no i że się wiązał z urlopem bezpłatnym na samej uczelni. A skąd w takim razie powrót do działalności też naukowej?
Mnie bardzo interesuje działalność naukowa i nie byłem gotów, szczególnie wtedy, zrezygnować z tej działalności. I zależało mi na tym, żeby właśnie móc wykonywać działalność naukową, która miałaby jakby te dwa komponenty. Jeden taki badawczy w zakresie badań podstawowych, który się realizuje głównie na uczelni, ale też taki komponent, którego mi brakowało w tych badaniach akademickich, żeby jednak była ta część stosowana, gdzie można zobaczyć efekty swojej pracy, które są wdrażane w świecie rzeczywistym. I oczywiście są osoby, które próbują to robić jakby wewnątrz murów uczelni, natomiast ja uznałem, że łatwiej to będzie rozgraniczyć i te badania podstawowe robić w ramach uczelni, a tę część stosowaną i wdrożeniową robić w środowisku komercyjnym.
No to jest takie połączenie, które wymaga doświadczenia, które z pewnością macie i wymaga też pewnie czasu, nawet takiego życiowego, żeby sobie to jakoś poukładać. A może jakaś rada dla osób, które zaczynają? Na przykład myślał teraz o doktoracie w studiach technicznych i myślał, jak to spiąć, jak to połączyć, żeby się dało.
No więc moja opinia jest taka, że podczas doktoratu należy się skupić na samym doktoracie i nie łączyć tego z niczym innym. Ja sam na początku doktoratu pracowałem na pół etatu i trwało to raptem parę miesięcy i uznałem, że to nie jest dobra strategia. Oczywiście pytanie jest, czy możemy sobie na to pozwolić finansowo, żeby skupić się tylko na doktoracie i tutaj w zależności od tego, co to jest za kierunek, jakie są warunki, czy są dodatkowe stypendia, to jest bądź nie jest możliwe.
Stypendia tak podstawowe w tym roku wzrosły, ale umówmy się, że w Warszawie one ciągle nie są spektakularnie wystarczające na koszty życia.
Tak, natomiast w dziedzinie uczenia maszynowego powstał nowy instytut NCBR-u IDEAS, czy IDEAS, który funduje dodatkowe stypendia dla osób z dziedzin, części dziedzin technicznych. Dlatego tutaj sytuacja doktorantów z różnych dziedzin będzie na pewno różna. Natomiast wracając do głównego wątku, moim zdaniem ten okres doktoratu jest na tyle intensywny od strony naukowej, że wymaga pełnego skupienia i ja odradzam łączenie tego na tym etapie z pracą komercyjną, dlatego że wtedy ten doktorat zrobi się po prostu dłużej, będzie gorszy, więc moim zdaniem lepiej poświęcić już ten czas na pracę naukową i zrobić dobry doktorat w krótszym czasie.
Robimy doktorat, skupiamy się na tym, udaje się, jesteśmy doktorami jednej z dziedzin nauk technicznych. No i co dalej? Jak ten pomysł wdrożyć dzisiaj? No bo też umówmy się, że kiedy zakładaliście No Magic parę lat temu, krajobraz na przykład właśnie w uczeniu maszynowym wyglądał trochę inaczej. A dziś? Jakie są perspektywy dla młodych naukowców, młodych, ambitnych naukowców?
No to znowu po skończeniu doktoratu myślę, że jest kluczowa decyzja, czy chcemy zostać w świecie akademickim, czy wyjść na zewnątrz. I znowu wydaje mi się, że jakby łączenie tych dwóch rzeczy nie jest najlepszą strategią tak domyślnie, że zwykle jest tak, że warto robić jedną rzecz dobrze. I te ścieżki zaczynają się rozchodzić, znaczy do momentu ukończenia doktoratu skupiamy się na doktoracie, no ale potem jest pytanie, czy szukamy dodatkowych następnych kroków na tej ścieżce akademickiej, co zwykle wymaga wyjazdów, poznania innych środowisk pracy, innych uczelni, więc jakby aplikujemy na inne stanowiska niż w przypadku, gdy chcemy pójść ścieżką komercyjną, dlatego że z kolei już w świecie firm, to doświadczenie pozaakademickie też będzie wymagane. To nie jest tak, że firmy chętnie zatrudniają osoby z doświadczeniem czysto akademickim, bo ten świat biznesowy jest jednak inny. Toczy się w innym tempie, są inne wymagania. Praca z klientem, czy praca nad takimi praktycznymi aspektami wdrożenia jest inna niż to, co zwykle się dzieje w świecie naukowym.
Powiedzmy, że chcemy pójść waszą drogą. Nie do końca może w tej wąskiej dziedzinie, ale czy też chcemy znaleźć kogoś, kto ma podobną żyłkę jak my, podobny pomysł, podobne kompetencje, założyć firmę. Czego potrzeba poza tym właśnie pomysłem w samej naukowej dziedzinie?
Ja myślę, że jeśli chodzi o prowadzenie firmy, to bardzo ważne jest odporność na niepowodzenia i bycie gotowym na zmienność. To znaczy ciężko, będąc przedsiębiorcą, trzeba być gotowym na zmiany i na ciągłe uaktualnianie swojego planu. Szczególnie w takim wydaniu startupowym, gdzie nie do końca wiemy, co dokładnie będziemy robić i próbujemy znaleźć na to finansowanie zewnętrzne, dlatego że tego typu spółki najczęściej polegają w początkowym okresie szczególnie na finansowaniu zewnętrznym. No i takie dynamiczne tempo i wzloty i upadki to jest coś, na co trzeba być gotowym, więc taka odporność na stres jest istotna.
Jeżeli czujecie, że wasza działalność łączy właśnie rozwój naukowy z pracą komercyjną, z pracą, która wychodzi poza mury uniwersytetu, no to być może to wy jesteście kolejnym przedsiębiorcą roku Uniwersytetu Warszawskiego. Do 5 kwietnia trwają aplikacje. Można zgłosić się i zawalczyć o tę nagrodę. A ze mną był laureat jednej z poprzednich edycji, czyli współtwórca spółki No Magic i profesor, cały czas pracujący naukowo, profesor Marek Cygan. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Radio Campus 97,1 FM.